Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W atmosferze kontrowersji w Genewie rozpoczęła się konferencja przeglądowa na temat deklaracji z Durbanu z 2001 roku przeciwko rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i pochodnym formom nietolerancji. O racjach wzięcia udziału w tym spotkaniu będzie mówił szef watykańskiej delegacji, arcybiskup Silvano Tomasi. Następnie o duszpasterstwie szwajcarskiej Polonii ksiądz Józef Polak będzie rozmawiał z księdzem Sławomirem Kaweckim. Na poniedziałkowy magazyn 20 kwietnia zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Udział watykańskiej delegacji w rozpoczętym dziś w Genewie ONZ-owskim spotkaniu o rasizmie wiąże się z moralną wagą poruszanych tam problemów. Zwraca na to uwagę arcybiskup Silvano Tomasi. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich urzędach ONZ przewodniczy jej delegacji na Durban II, jak określa się skrótowo konferencję przeglądową na temat deklaracji z Durbanu z 2001 roku przeciwko rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i pochodnym formom nietolerancji. Podczas przygotowań do genewskiego spotkania grupa państw, poczynając od Izraela i USA, wycofała swój udział ze względu na jednostronne antyizraelskie sformułowania w projekcie dokumentu końcowego obecnego spotkania. Później jednak te jednostronności skorygowano obok potępienia islamofobii, wprowadzając dezaprobatę antysemityzmu i antychrystianizmu oraz wzmiankując Holokaust Żydów. W takiej sytuacji Watykan nie widzi przeszkód co do swego udziału. Podobnie jak Francję i Wielką Brytanię reprezentują tylko ambasadorzy, a nie szefowie rządów, tak na czele delegacji Stolicy Apostolskiej stoi jej genewski przedstawiciel przy ONZ, arcybiskup Tomasi.
Stolica Apostolska patrzy przede wszystkim na istotę tej konferencji, czyli na fakt, że w tym momencie istnieją nowe formy rasizmu. Ich przejawem są dyskryminacje wobec migrantów, ludności tubylczej i ludzi, którzy pod względem ekonomicznym zostali zepchnięci na margines. Widać zatem potrzebę nowego zaangażowania wspólnoty międzynarodowej w walkę z rasizmem we wszystkich jego przejawach. Punktem wyjścia jest tu kwestia etyczna, czyli fakt, że nie wolno naruszać godności żadnej osoby, że wszyscy ludzie są dziećmi Boga, mają tę samą wartość. Dlatego też nasza obecność w czasie negocjacji i na samej konferencji wydaje się nam dzisiaj potrzebna, właśnie po to, aby pomóc wspólnocie międzynarodowej wypracować nowe sposoby walki z dyskryminacją. Oczywiście nieobecność niektórych krajów budzi niezadowolenie, w tym sensie, że trudno jest to zrozumieć po tym, jak z ostatniej wersji wynegocjowanego dokumentu, na podstawie którego konferencja będzie zatwierdzać swoje wnioski, usunięto punkty, które były przyczyną rozbieżności. W sposób szczególny chcę tu wspomnieć o kwestii antysemityzmu. W dokumencie stwierdza się, że trzeba walczyć z wszelkimi formami antysemityzmu, islamofobii i antychrystianizmu. Wprost mówi się tu o Holokauście, o tym, że nie można o nim zapominać. Bardzo wyraźnie zostało przeformułowane prawo do wolności słowa, mówi się bowiem, że trzeba je zachować i umacniać. Trudno zatem zrozumieć przyczyny nieobecności niektórych krajów. Owszem, w pierwszym paragrafie ostatniej wersji dokumentu potwierdzona została deklaracja i program działania z pierwszej konferencji w Durbanie w 2001 roku. Należy to jednak do normalnej praktyki ONZ-owskich konferencji przeglądowych, które mają sprawdzić, w jakiej mierze zostały wypełnione programy i postanowienia poprzedniej konferencji. Dlatego też trzeba było odnieść się przynajmniej do tego dokumentu, który został zresztą przyjęty przez wszystkie uczestniczące w niej kraje, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Izraela, które były nieobecne. A zatem powiedziałbym, że w tym momencie konferencja rozpoczęła się spokojnie. Przemawiał sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który wyraził ubolewanie z powodu nieobecności niektórych krajów. Zacytował on słowa prezydenta Roosevelta, który uważał, że lepiej być na polu walki niż być nieobecnym. Ufam, że wszystko się dobrze potoczy i że nie będzie okazji do niepokojów.
Niektórzy krytykowali Stolicę Apostolską za jej udział w tej konferencji.
Stolica Apostolska nie jest związana z żadnymi poglądami politycznymi, lecz zmierza bezpośrednio do istoty problemu, który jest bardzo ważny dla ludzkości. Chodzi nam o to, by godność każdego człowieka została doceniona i uszanowana. Nie można pogodzić się z tym, że istnieją pewne kategorie osób, które uważa się za mniej wartościowe ze względu na rasę, przynależność etniczną czy religię. Jest ważne, aby wszyscy bez wyjątku byli chronieni i szanowani. To w istocie skłania Stolicę Apostolską do udziału w tej konferencji. Wczoraj mówił o tym Ojciec Święty na modlitwie Regina Celi. A zatem postępujemy zgodnie z tymi wytycznymi, które dał nam Ojciec Święty i dążymy do polepszenia sytuacji, wymieniając poglądy, zamiast używać metod bardziej agresywnych, które nie doprowadzą do spokojnego dialogu.
Zdaniem Stolicy Apostolskiej należy walczyć z wszelką dyskryminacją, tak z antysemityzmem, jak i islamofobią. Nasila się jednak również, o czym bardzo mało się mówi, dyskryminacja chrześcijan, zarówno tam, gdzie są oni mniejszością, jak i na Zachodzie.
Mówiłem o tym niedawno na ostatniej sesji Rady Praw Człowieka i podkreśliłem potrzebę zwracania większej uwagi na chrześcijan, których ludzkie prawa nie są respektowane. W istocie, spośród wszystkich religii, chrześcijanie stanowią najliczniejszą grupę cierpiących z powodu łamania praw człowieka. Mówi się wręcz o 200 milionach chrześcijan wszystkich wyznań, którzy doświadczają zagrożenia bądź dyskryminacji. Ten problem coraz bardziej się ujawnia i dociera do świadomości wspólnoty międzynarodowej, ale sądzę, że jeszcze wiele pozostaje do zrobienia w tej dziedzinie.
Mówił arcybiskup Silvano Tomasi, szef delegacji Stolicy Apostolskiej na konferencję Durban II. A teraz już ksiądz Józef Polak i jego gość.
Moim gościem w studiu jest ksiądz dr Sławomir Kawecki, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże rektorze, żadna misja nie funkcjonuje w próżni. Najpierw przybliżmy naszym słuchaczom rzeczywistość szwajcarskiego kościoła. Jakże różną, bo wszak to są różne kantony.
Kościół Szwajcarii jest bardzo ciekawy, tak ze względu na język, tradycje, jak i różne trudności. Zupełnie inne radości i troski ma kościół w Ticino. Właściwie jest to kanton najbliżej położony Włoch, gdzie jest dużo podobieństw z kościołem włoskim. Zupełnie inaczej to wygląda w kantonach niemieckojęzycznych, a też zupełnie inaczej w kantonach francuskojęzycznych. Tak więc ze względu i na język, i na tradycję istnieje wielka różnorodność. Dzisiaj ponad 50% katolików w Szwajcarii stanowią imigranci. Największe misje to misja portugalska, hiszpańska, oczywiście włoska, bo od tylu wieków, zwłaszcza przez Ticino, przybywało tylu Włochów. Są one znakomicie zorganizowane i myślę, że mogą stanowić dla nas też jakąś inspirację, a nawet czasem przykład do naśladowania.
Szwajcarzy w potocznym rozumieniu słowa są przykładem organizacji. Czy tak zorganizowany jest szwajcarski kościół? Czy można powiedzieć, że to jest instytucja doskonale funkcjonująca w trybach? Czy też jest rzeczywistość żywej wiary? Ksiądz rektor spotkał przykłady takiej żywej wiary kościoła szwajcarskiego?
Tak, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o sposób funkcjonowania, to dzisiaj nie mówi się na przykład o roku 2009. Już się wszystko planuje najpóźniej na 2010. Czyli jeśli pewne rzeczy nie zostały załatwione rok temu na 2009, nie ma możliwości jakichś korekt, znalezienia jakiegoś czy budżetu, czy rozwiązań na 2009. Ten sposób działania ma swoje plusy i minusy. Plusy to myślę, że przede wszystkim stabilność. Jeśli coś jest ustanowione, jeśli coś jest przegłosowane, to wiadomo, że to będzie obowiązywać. To prawo czy decyzja podjęta dzisiaj wchodzi w życie za 2 lata. I Szwajcarzy to doskonale wiedzą. Dla nas czasem jest to trudne. Na przykład rozwiązanie 2 polskich misji katolickich zapadło w 2006 roku, a weszło w życie 1 lipca 2007 roku. Więc wydawało się niektórym ludziom, że to może być jeszcze jakaś zmiana i tak dalej. Nie. U Szwajcarów jest właśnie tak, że jeśli już proces decyzyjny trwa dosyć długo, ale jak już jest coś zdecydowane, to z żelazną konsekwencją wprowadzane w życie.
Niejako automatycznie przeszliśmy w rzeczywistość polskiej misji katolickiej. Jak wygląda obecnie?
Obecnie znaleźliśmy się w takiej sytuacji z jednej strony bardzo radosnej, ponieważ Ojciec Święty powołał z naszej misji katolickiej do posługi biskupi księdza doktora Krzysztofa Zadarko, Temu jesteśmy wdzięczni za to wszystko, co uczyni dla Polski misji katolickiej, zwłaszcza w kantonie Zurich, Glarus i Sengalen, w tych terenach niemieckojęzycznych. I nie ukrywamy, że czeka nas bardzo trudny czas, ponieważ pojawiają się nowe możliwości dla naszej misji katolickiej, a musimy znaleźć następców księdza biskupa nominata. Jeśli chodzi o samą misję, myślę, że są duże powody do radości. Przede wszystkim w Szwajcarii mamy 22 ośrodki w tej chwili, gdzie otwieramy msze święto, spotykamy się z Polakami. I trzeba powiedzieć, że jest sporo Polaków, którzy są i zaangażowani, i zależy im na umocnieniu wiary. To bardzo cieszy. Oczywiście wśród nowych przybywających, zwłaszcza tych do pracy sezonowej, czasami mamy do czynienia z ludźmi, którzy przyjeżdżają zarobić, ale wydaje im się, że tylko praca i ewentualnie trochę się zabawić, to jest może cel. I potem są czasami skutki opłakane.
Szwajcaria do tej pory była uważana za kraj emigracji w pewnym sensie intelektualnej, nie tylko zarobkowej. Czy to zjawisko emigracji zarobkowej jest szerokie?
Staje się coraz większe ze względu na to, że w świecie panuje kryzys. Szwajcaria ma dużą stabilność i gospodarczą, i jest to kraj przewidywalny. Natomiast w tych sektorach rolniczych, zwłaszcza w kantonie Wallis, czy w Argowi, czy w okolicach nawet Bern, tam coraz więcej przyjeżdża Polaków na prace sezonowe. To jest wielka radość, kiedy ludzie kilkadziesiąt kilometrów pokonują, żeby w niedzielę być na mszy świętej. Wydaje mi się, że sama taka już decyzja i pokonywanie tego dystansu w małej Szwajcarii jest już pewnym wyznaniem wiary w pewnym sensie.
Czy w związku z powyższym zmienił się w jakiś sposób profil waszej pracy?
Po części, bo to, co różni emigrację polską w Szwajcarii od innych krajów, to mianowicie to, że do Szwajcarii przyjeżdżają ludzie właściwie z całymi rodzinami na kontrakty i właściwie wszystko jest zorganizowane w ten sposób, że musi być pozwolenie na pracę, wszystko zarejestrowane i tak dalej. To sprawia, że w Szwajcarii jest sporo polskiej emigracji, gdzie ludzie przyjeżdżają z całymi rodzinami. Zupełnie inaczej to jest w Anglii czy w innych krajach, gdzie przyjeżdża jedna osoba do pracy, reszta rodziny zostaje w Polsce, co też jest większą pokusą do rozpadu rodzin.
Proszę księdza, oprócz zwykłej posługi duszpasterskiej, to znaczy msza, sakramenty, towarzyszenie ludziom w codziennej biedzie, są jakieś rzeczy, z których ksiądz się bardziej cieszy? Ja na przykład zauważyłem, że wasze wiadomości miesięcznik wyraźnie się poprawił, nabrał kolorów, nabrał uroku, co tu mówić.
Radość jest przede wszystkim z tego, że jest to dzieło wspólne. Przede wszystkim jest to duża zasługa kapłanów. I mogę powiedzieć jasno, że to, co najbardziej nas ucieszyło i za co jesteśmy księdzu biskupowi Krzysztofowi wdzięczni, to właśnie za tego ducha jedności wśród kapłanów. Dalej, wielu ludzi świeckich pisze do naszego miesięcznika i porusza sprawy ważne i dla polskiego szkolnictwa, ale tak samo dla tradycji. W Szwajcarii mamy wielu wybitnych ludzi, o których się nie wie, bo ci genialni ludzie są zazwyczaj bardzo skromni i zapracowani. I bardzo stronią od tego, żeby o nich mówiono. A naszym obowiązkiem jest prezentować, dlatego że ci ludzie bardzo dużo robią tak dla Kościoła, jak dla Polski. Ostatnio zamieściliśmy duży materiał o profesorze Prąskowskim, światowej klasy profesorze aerodynamiki, który rozsławi Polskę. Bardzo skromny i w rzeczywistości żałujemy tylko tego, że nie udało nam się przed śmiercią przeprowadzić dużego wywiadu, takiego, którym by powiedział i o dokonaniach, a jednocześnie o wielkiej postawie wiary. Światowej sławy profesor, którego nigdy nie brakowało nam mszy świętej, wielki, skromności człowiek. To jest wielka zachęta i dla wielu ludzi, którzy czasem mamy takie sytuacje, że ktoś tam skończył parę klas więcej, już uważa się za intelektualistę. I chciałbym mieć specjalną mszę dla intelektualistów, właśnie takich. Ten profesor nigdy nie domagał się żadnej mszy dla intelektualistów, ale właśnie był razem ze wszystkimi, wspomagał i misję, jednocześnie swoją mądrością intelektualną ubogacał innych. I to jest właśnie to, o co chodzi. To są takie przykłady, które budują. I tych przykładów w Szwajcarii mamy bardzo wiele.
Księże rektorze, Szwajcaria z jednej strony, z przymrużeniem oka można tak powiedzieć, że kraj, który nawet samą przyrodą wydaje się być bliżej nieba, śliczne góry, z drugiej strony kraj, który nawet samym dobrobytem wydaje się od nieba oddalać. Jak ksiądz patrzy na religijność Szwajcarów?
Religijność Szwajcarów jest dosyć specyficzna. Tutaj trzeba po prostu powiedzieć jasno, że są wielkie wpływy i Kalwina, i Zwingliego. Po pierwsze, są to ludzie często bogaci, ale żyjący bardzo skromnie. Ludzie, którzy są przyzwyczajeni do porządku, i mają dużą wrażliwość na przykład na jakąś biedę w świecie. Jeśli na przykład dzieje się coś trudnego w świecie, jakaś katastrofa czy coś takiego, gdzie wymaga to pomocy, to Szwajcaria na pewno jest jednym z tych krajów, które z tą pomocą pośpieszą jako pierwszy. Nie dlatego, że są bogaci, bo z bogatymi różnie jest, ale dlatego, że mają w sobie to poczucie solidarności i pójścia z pomocą. Dowiaduje się o wielkiej pomocy, jaką Szwajcaria udzieliła w czasach stanu wojennego Polsce. To były wręcz genialne zaangażowania, ale tak samo przyczynienie się do rozwoju myśli, w jaki sposób pomóc, w jaki sposób promować tych ludzi, którym zależy na uzyskaniu wolności. Dalej. Wiadomo, że Szwajcaria ponosi pewne konsekwencje reform posoborowych, które z jednej strony poszły bardzo daleko, tak, że właściwie poszło duże zaświadczenie, a z drugiej strony wiadomo, że w Szwajcarii jest Ekon, czyli to miejsce, gdzie arcybiskup Lefebvre założył lefebrystów. Problem jest taki, że to są rzeczywistości, które istnieją, trzeba z nim prowadzić dialog, dlatego patrząc na te różne procesy, które poszły w stronę pewnego liberalizmu i zaświadczenia, jak i też w stronę tradycjonalizmu, trzeba pamiętać, że tu nie chodzi tylko o mszę po łacinie. Tu nie chodzi tylko o taką czy inną liturgię. Bo liturgia to jest tylko jeden z aspektów. Tu chodzi o sam sposób pojmowania Kościoła, pojmowania jedności Kościoła i odczytywania istoty Kościoła. To są naprawdę bardzo ważne sprawy, o których się nie mówi, dlatego że no niestety świat dzisiaj chce żyć ciekawostkami, że taki biskup coś powiedział, że ktoś inny wyraził taką czy inną skrajną opinię i tym się często ekscytujemy, natomiast nie patrzymy na istotę problemu. I myślę, że to zmaganie się dzisiaj tych różnych nurtów też jest okazją do tego, żeby pomyśleć o tym, jak zadbać i jak rozwijać wiarę w rozumieniu najlepszym, najczystszym, które nam Kościół Święty podaje.
Wspomniał ksiądz rektor, że ponad 50% szwajcarskich katolików to są emigranci, tak, i że to są zapewne w związku z tym również duszpasterstwa etniczne. Czy Kościół szwajcarski, tu myślę konkretnie o polskiej misji katolickiej, jest na takie duszpasterstwo otwarty?
Ja nie mogę mówić o czasach przed naszym przybyciem, natomiast w ciągu tych 2 lat bardzo dużo się zmieniło na lepsze. Mianowicie odeszli Szwajcarzy od takiej integracji na siłę, zwłaszcza takiej tendencji asymilacji. Dzisiaj widać dużą otwartość. Tutaj, jeśli chodzi o polską misję katolicką, no to nie będzie to żadną przesadą, ale kolosalny udział ma ksiądz biskup Zadarko w tworzeniu tych relacji z kościołem miejscowym. Udało nam się nawiązać bardzo dobre relacje przez to, że my jesteśmy otwarci na dobre propozycje i na to, żeby coś robić wspólnie. Dlatego na przykład w tej chwili mamy pewne propozycje parafii, na przykład szwajcarsko-polskiej. Taka jest propozycja dla Genewy, dla Lozanny, dla Zurichu. Tego nigdy nie było. Być może jeszcze dla Bazylei. I myślę, że to jest dobry kierunek, bo tu chodzi o to, żeby ludzie mieli możliwość i wzajemnego poznawania się i ubogacania, bo nasze doświadczenie wiary w Polsce w takiej szerokości geograficznej, doświadczenie wiary Portugalczyków, Hiszpanów czy Szwajcarów żyjących w różnych kantonach, to jest niesamowita szansa ubogacania się. Nie wywyższania, że to my wiemy najlepiej, tylko patrzenia, że to jest bogactwo Kościoła, z którego można tylko skorzystać. I Kościół będzie wzrastał i my także. I chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, którzy to rozumieją. Myślę, że mamy fantastycznych kapłanów, bardzo dużo ludzi świeckich, którzy w swoich miejscach i pracy, swoją postawą, nic nie mówiąc, ale swoją postawą solidności, a jednocześnie jasnej deklaracji, że są katolikami, bardzo dużo robią dla Kościoła i dla Polski.
Serca życzymy, żeby ta praca była naprawdę owocna, żeby błogosławieństwa Bożego wam nigdy nie brakło. Proszę Państwa, moim gościem w studiu był ksiądz dr Sławomir Kawecki, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Dziękuję bardzo.
Zapłać.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowa księdza Józefa Polaka kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.